Życie Jezusa Chrystusa, mędrcy ofiarowują Jezusowi swoje dary, wyrusz w podróż wiary, albo inaczej, podążaj w wierze, nie zatrzymując się. To jest takie wezwanie, zachęta płynąca z tego dzisiejszego fragmentu. Zanim przeczytamy tę historię, chciałbym może w jednym zdaniu ją streścić. Mędrcy ze wschodu udali się w daleką podróż, by złożyć pokłon nowonarodzonemu królowi żydowskiemu w oparciu o jakieś swoje wierzenia, w oparciu o źródła żydowskie, z którymi być może mieli źródła żydowskie z tej diaspory babilońskiej, w oparciu o znak z nieba. A ja i ty, którzy znamy Słowo Boże dokładnie, wszystkie obietnice, w jaki sposób chodzimy za Jezusem? Oni wyruszyli w podróż, która trwała przeszło miesiąc, w oparciu o swoje podania, o żydowskie źródła, o znak na niebie. A ty, mając w ręku natchnione Słowo Boże, w jaki sposób podążasz za Jezusem lub ku Niemu? Czy jesteś w drodze z Nim? Czy podążasz za Nim? Mędrcy albo nas dzisiaj zainspirują, albo może nas zawstydzą. To, myślę, zależy od tego, w jakim stanie lub w jakim miejscu wiary dzisiaj się znajdujemy. Spójrzmy w 10 punktach, trochę małym druczkiem, no właśnie, jakby się dało opuścić trochę roletę, to byśmy trochę lepiej widzieli, ale to są chronologicznie wszystkie wydarzenia. Dziękuję, Filip. Chronologicznie wszystkie wydarzenia, które opisują synoptycy, czyli wszystkie trzy Ewangelie, Mateusza, Marka i Łukasza. A więc powiedzieliśmy sobie, że wszystko zaczęło się od spotkania anioła z Zachariaszem w świątyni. I to wtedy anioł zapowiedział mu, że urodzi mu się syn. I ten syn będzie poprzedzał Mesjasza, który w końcu przyjdzie, aby wypełnić proroctwa na ten temat. Potem w kolejności mamy sytuację, kiedy to Maria spotyka się z aniołem, prawda? W domu, w Nazarecie, on przychodzi i oznajmia jej, że oto Elżbieta jest już w ciąży w szóstym miesiącu, ale ona też pocznie i urodzi syna, chociaż nie zna jeszcze męża, czyli nigdy z nim nie obcowała, ponieważ to jeszcze nie jest ten etap małżeństwa, w którym się znajdują. Jest to etap poprzedzający to właściwe sprowadzenie do domu Pana Młodego i zamieszkanie wspólne i to pełne życie rodziny. Ale są już w myśl prawa małżeństwem. Maria się zgadza ze wszystkimi tego konsekwencjami. No i ma miejsce kolejna rzecz, trzecia. Maria odwiedza Elżbietę, czyli udaje się właśnie do miejscowości tam w Judei, pokonuje to całą drogę, niesiona tą wieścią, że Elżbieta jest w ciąży, że to wszystko łączy się ze sobą i jest u niej aż do porodu Jana, którego znamy jako Jana Chrzciciela, więc do porodu syna, a sama jest już w trzecim miesiącu ciąży. No i później wiemy, że następuje, Maria wraca, nie wiemy, czy przed porodem, czy już po porodzie Jana Chrzciciela, czyli kiedy Jan się rodzi, prawda, ale wiemy, że Maria wraca, no Józef się o wszystkim dowiaduje, no i są dylematy, prawda? Moglibyśmy powiedzieć zupełnie zrozumiałe, bo jest to rzecz absolutnie niesamowita, bo jedną rzeczą jest Słowo Boże i obietnice, oto Panna pocznie i porodzi syna, a inną rzeczą, kiedy to się dzieje w naszym życiu. To jest, wiecie, krok wiary. I kiedy Józef rozmyśla o tym, żeby potajemnie Marię opuścić, on jest sprawiedliwym, pobożnym człowiekiem, ma miejsce spotkanie Józefa z aniołem, tak, w nocnym widzeniu. I anioł mówi, przyjmiesz ją, bo to wszystko, co się stało, jest z Ducha Świętego. I Józef postępuje zgodnie z nakazem anioła. Znikają wszystkie dylematy. Józef wchodzi również na tę drogę wiary. No i później mamy spis ludności. Józef udaje się z Marią do Betlejem. Tam nie ma miejsca w żadnym domu. Oni tam zamieszkają. Już wtedy mieli plany zamieszkania, nie było miejsc. więc nie ma też miejsca w gospodzie. Gospoda to żadna tam, wiecie, z żaden budynek, tylko po prostu plac otoczony murem. Mówiliśmy o tym, gdzie karawany nocują, więc Maria rodzi swojego syna w grocie skalnej, pod takim nawisem skalnym. Jest to miejsce schronienia dla zwierząt. I oczywiście jeszcze tej samej nocy przychodzą pasterze i jako pierwsi świadkowie składają pokłon nowonarodzonemu Mesjaszowi i idą opowiedzieć o tym wszystkim. Gdzieś w tym czasie, a może wcześniej, mędrcy ze wschodu widzą swoją gwiazdę, prawda? I tak jak już mówiłem, na podstawie własnych źródeł, o czym za chwilę trochę opowiem, żebyśmy wiedzieli, co to są za źródła, jaka to jest historia, na pewno lub prawdopodobnie mieli kontakt ze źródłami żydowskimi, Żydów z diaspory babilońskiej. I ten znak, słuchajcie, to powoduje, że oni się przygotowują i wyruszają w drogę. 30 co najmniej dni wędrują, zanim dojdą na miejsce. I kiedy być może już wyruszyli, po 8 dniach od narodzin Pana Jezusa ma miejsce Jego obrzezanie, ponieważ Pan Jezus, Jego rodzina są Żydami, według ciała, z linii Dawida, z pokolenia Judy. A po 40 dniach udają się do świątyni, ponieważ rodzice żyją w myśl zakonu, przepisów prawa mojżeszowego, muszą wykupić pierworodnego, prawda, za 5 cyklów srebra. No i oczywiście Maria jako kobieta podlegająca prawu musi złożyć ofiarę oczyszczenia i za swój grzech. Warto jest mówić o tym w Polsce szczególnie, gdzie Maria uchodzi za bezgrzeszną, obdarzona łaską, jak najbardziej przez Boga tego zadania, ale ona również potrzebuje ofiary za grzech, oczyszczenia i składa je nie tak jak Pan Jezus chrzest przyjmuje, żeby wypełnić sprawiedliwość, ale rzeczywiście wypełnia to przykazanie, ponieważ taki jest przepis prawa. No i słuchajcie, mędrcy ze wschodu docierają do Jerozolimy, do Betlejem i to ma miejsce już po obrzezaniu i prawdopodobnie po tym ofiarowaniu w świątyni, po jakby oddaniu, tak jak mówiliśmy, to nie była tylko ofiara oczyszczenia, ale też stawiają rodzice, ta rodzina fizyczna stawia Pana Jezusa w świątyni przed Bogiem, mówiąc, do Ciebie należy, nie do nas, tak, tak jak to zrobiła też Anna w przypadku Samuela. No więc narodziny Jezusa przypadły na czas powszechnego oczekiwania na narodziny Mesjasza, i o tym wiemy. W Izraelu aż iskrzyło, co Jerusz też mówił, jestem Mesjaszem, posłanym przez Boga. Ludzie żyli w takiej atmosferze, tam cały czas coś się działo, jakieś dziwne rzeczy, ale nie tylko w Izraelu, ponieważ generalnie było to oczekiwanie na jakiś przełom wówczas, w tamtych czasach, również na wschodzie od Izraela, również w odległej Persji, czy byśmy powiedzieli Babilonii. I magowie, o których czytamy, to nie powinniśmy mówić, że to są, wiecie, tacy dzisiaj w dzisiejszym pojęciu magowie, czyli, wiecie, ludzie wróżący komuś, tylko to byli rzeczywiście badacze gwiazd. Cały świat wtedy uważał, że z gwiazd można wyczytać przyszłość, ale również byli to uczniowie Zaratustry i wyznawcy nauk Awesty. Pozwoliłem sobie tutaj takie zrobić dygresję, żebyśmy wiedzieli, w co oni w ogóle wierzyli. Ten system teologiczny oparty był na dualizmie i na wiecznej walce między dobrem i złem. Zło z dobrem walczą ustawicznie. Czyli mądry pan i duch zła walczą ze sobą. I istotnym elementem tego teologicznego systemu jest taka postać, pomocnik zbawcy. Jest ich łącznie trzech, którzy mają się narodzić. Wśród nich najważniejszy jest trzeci, ostatni, zwany prawdą wcieloną, którego narodziny skończą odwieczną walkę dobra ze złem, w której zwycięży dobro. I w tamtych czasach wierzono również, że każdy wielki człowiek, gdy się rodzi, no na niebie pojawia się jego gwiazda. I magowie wszystko to zebrali do kupy i wyszło im, ponieważ wiedzieli, że w Izraelu właśnie oczekują narodzin Mesjasza. Ten trzeci urodzi się tam, zakończy się walka dobra ze złem, zwycięży dobro. To jest ten najważniejszy. Idziemy oddać mu pokłon. Słuchajcie, magowie mieli swoje wierzenia. Tak jak mówiłem, najprawdopodobniej kontakt ze źródłami żydowskimi, proroctwami, dzięki Żydom z diaspory, znak na niebie i na tej podstawie wyruszyli w daleką podróż, zabierając ze sobą dary dla nowonarodzonego króla żydowskiego, ponieważ pragnęli oddać mu pokłon. Niesamowite. W oparciu o te rzeczy, niespotykane, niecodzienne, zastanawiające. Przeczytajmy dzisiejszą historię. Ewangelia Mateusza, rozdział 2, wersety od 1 do 12. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie, przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejemu i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali, wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Ludzie ci mają ogólną wiedzę. Do Izraela. Słuchajcie, no może dzisiaj byśmy tak pojechali, ale kiedyś? Gdzie to będzie? W Polsce. Albo gdzie to będzie na przykład? W Niemczech. Ale to olbrzymi kraj. A mimo to, słuchajcie, oni wyruszają. Jadą do Jerozolimy i według tego, co tutaj pisze Mateusz, oni chodzą od osoby do osoby i zdobywają informacje o tym królu żydowskim. I pytają się, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Gdzie on jest? I chodzą od jednej osoby do drugiej. Niesamowite. Ci mądrzy ludzie, tak jak tutaj jest gramatycznie, oni ustawicznie chodzą od jednej osoby do drugiej i pytają o to. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? I słuchajcie, oni tego nie wiedzą. Ale na miejscu, oto żadne odkrycie. Ponieważ Herod zbiera tych wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu i oni mówią tak, to jest proste. Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Mesjasz urodzi się w Betlejem. I wiecie co? Wiedzą to wszystko. Widzą, kto przyszedł. Ci ludzie zdobywają tą najcenniejszą informację i idą do tego Betlejem. I nikt z nimi. Żaden z kapłanów, żaden arcykapłan. Nawet Herod w takiej swojej, nie wiem, czy zadufaniu, pysze, nie wysyła za nimi żadnych się patrzy, by śledzili, co się dzieje, gdzie się to dziecko urodziło. Oni sami dochodzą do tego miejsca. Bibliści mówią, no to nie była gwiazda, ani nawet kometa, bo to, co, to jak byli prowadzeni, to, że to się zatrzymuje, rusza, Boże prowadzenie, lud izraelski był prowadzony w taki sposób na pustyni, w nocy to było światło, za dnia obłok. Słuchajcie, Ewangelia Mateusza powstaje w Antiochii Syryjskiej. Tam Mateusz ją pisze. To jest zbór, który co? Zbór, który zaczął głosić Ewangelię poganom i ci poganie się zaczęli nawracać. I to, co Mateusz chce powiedzieć od początku, że Bóg również pociąga ku sobie pogan. I oni są skrupulatni, kiedy im powiesz, są w stanie to zebrać i pójść, odnaleźć tego Mesjasza. Zadają sobie wielki trud, by osiągnąć cel. I to, co Mateusz chce powiedzieć, że oni w tym czasie rozpoznali prawdziwego króla, kiedy Jerozolima go nie rozpoznała, bo dla nich to był Herod, a dla tych to był Jezus. Słuchajcie, jakie są nasze duchowe oczy? Pamiętacie Symona i Annę? Rozpoznali, wzięli to dziecko i rozpoznali w nim Mesjasza, ale większość ludzi nie. List do Hebrajczyków mówi, że jedynie przez długie używanie nasze zmysły duchowe są ukształtowane i wyrobione. Ostatnio odkryłem, że siada mi wzrok. I byłem taki zdziwiony, w sumie nie powinienem, dwa razy traciłem wzrok na jedno oko, tylko nie pamiętam na które, nie zaznaczyłem sobie, żeby wiedzieć. I odwiedziłem taką siostrę, która bada oczy i ona mi zajrzała w oko i potem mówiła, co ty się dziwisz, ile ty masz lat? Ja mówię, no faktycznie, już wzrok może się psuć. Mówi, tam nic się niepokojącego nie dzieje, po prostu widocznie wada jakaś. I rzeczywiście, na jedno oko widzę super, a na drugie, no niestety, gorzej. Ale momentalnie to poczułem. Ale wiecie, kiedy my chodzimy z Bogiem na co dzień, to u nas wzrok się nie pogarsza. On się wyostrza. Zmysły duchowe się wyostrzają. Dlatego ja osobiście jestem przeciwny wycofywaniu się osób starszych ze służby w Kościele. Bo jeżeli chodzimy z Bogiem przez lata, to my dopiero wtedy mamy zmysły wyostrzone. To my wtedy możemy powiedzieć, widzisz, synu, córko? Nie. No, ja widzę. Ci, którzy znali dokładnie lokalizację, nie uznali za słuszne udać się z mędrcami. Goje ze wschodu, z innej religii, posiadają ogólne informacje, biorą swoje skarby, idą, ofiarowują temu królowi. Inną drogą wracają do swojego kraju. Też ze względu na to, będziemy mówili o tym, jak Bóg pozwoli w przyszłą środę, by nie rozmawiać z Herodem, ale też inną drogą, przez co Mateusz chce powiedzieć, ich życie się zmieniło lub zmieni z powodu tego, że poznali Mesjasza. Czy twoje szczegółowe poznanie Pisma Świętego prowadzi cię do żywej relacji z Jezusem? Tak, że podążasz Jego śladami dzień w dzień. Chcę przypomnieć tutaj ten werset. Zawsze go czytam z trwogą. Chcę poznawać Słowo Boże. Czytam dużo na ten temat. Co i rusz zaopatruję się w nowe źródła. Właściwie dzisiaj, kiedy ktoś chce ode mnie pożyczyć książkę, to się martwię, że za bardzo nie mam co mu pożyczyć, ponieważ nie czytam już beletrystyki, tylko po prostu rzeczy związane z biblistyką, a więc to takie dogłębne rzeczy badające Pismo Święte, to często są rzeczy po prostu trudne. Ale czytam z bojaźnią ten werset, bo można zgubić sens tego, po co sięgamy po Pismo Święte. A jaki jest sens? Jezus powiedział do pewnych ludzi, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. W tym badaniu, w tym poznawaniu treści, w tym gromadzeniu informacji. A one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przychodzić nie chcecie, aby mieć żywot. Aby mieć żywot, trzeba przyjść do Jezusa codziennie, być z Nim, chodzić za Nim, wykonywać Jego wolę. I Pismo ma nas do tego prowadzić, uzdalniać, sprawiać, że będziemy jeszcze łatwiej, jeszcze lepiej, jeszcze w sposób bardziej oddany szli za Nim. Każdy z nas wierzących powinien ustawicznie być w drodze za naszym Panem, Jego śladami. O Panie, oto nowy dzień, który mi dałeś. Chcę podążać tego dnia za Tobą. Prowadź mnie. Również dzisiaj chcę być użyteczny w Twoich rękach. Słuchajcie, taka sytuacja. Do naszego zboru przyjeżdża sporo osób z Zabuga. I z Ukrainy, i z Białorusi. Różne osoby. Jest to stały już trend, dlatego że no, ci ludzie też przyjeżdżają, sprowadzają się do naszego kraju. Często są osoby, które po prostu mają jakieś korzenie polskie. I tutaj przychodzi taki brat z Białorusi, przychodzi ze swoim kolegą. On temu koledze świadczy i powiedział mi, dobrze by było już go niedługo ochrzcić. No ja mówię, no dobrze, jeszcze brata nie znamy. On ostatnio dzwonił i mówi, że chciałby być członkiem naszego zboru, powiedziałem, co ma zrobić, że to potrzebne jest świadectwo z jego macierzystego zboru, najlepiej zdjęcie chrztu, wiary. No i on do mnie powiedział, przed tym jak wyjechaliśmy z rodziną na urlop, że on bardzo by chciał studiować Słowo Boże w grupie domowej. Czy taka jest? Ja mówię, dobrze, ja popatrzę i oddzwonię do ciebie. No i mam zdjęcie wszystkich grup domowych u siebie na telefonie, taką mapę, wiem co i jak. No i pierwszy tydzień minął i nagle tak tu, siedzę sobie, czytam Słowo Boże i tak słyszę, a co z tym bratem? Mówię, o rzeczywiście. No i zacząłem się modlić, mówię, Panie Jezu, co my możemy zrobić, ponieważ z grup wynika, że nie bardzo możemy zaproponować osobom z Białorusi rozważanie Słowa Bożego w ich po prostu kręgach, tak? Czyli żeby to były na przykład grupy po białorusku, tak? Co my możemy zrobić? I modlę się, piję kawę, modlę się, chodzę sobie tam po posesji teściów i taka myśl, a weź zadzwoń do Witalika. A on myślał sobie, to jest bardzo dobry pomysł. Więc wyjąłem telefon, dzwonię do Witalika, jest godzina tak gdzieś 16. Mówię, dzień dobry Witali, możesz rozmawiać? Mogę. Witali jest zawsze otwarty, by rozmawiać. I ja mówię, słuchaj, jest taka sprawa, właśnie tacy bracia tu z Białorusi. On mówi, o, to ciekawe. A ja mówię, o co ciekawe? A ja dzisiaj z rana czytałem Słowo Boże o grupach domowych. Ja mówię, jak to? On mówi, no to tak jak stoi Jan Chrzciciel i mówi, oto baranek Boży do swoich uczniów, a ci poszli za Jezusem zobaczyć, gdzie On mieszka i poszli, zostali i pobyli z Nim, a potem poszli za Nim. I Witalikowi wyszło, że to o grupach domowych fragment. Ja mówię, wiesz co, no to ja nie będę dyskutował, że to jest o grupach domowych czy nie, ale w takim razie coś musimy z tym zrobić, bo jest już dwóch świadków, tak? Czyli mi to na sercu leży, wierzę, że Duch Święty połączył mnie z Tobą, żebyśmy o tym porozmawiali. On mówi, czy to znaczy, że ja mam się tym zająć? Ja mówię, no nie, no Ty już się zajmujesz, pomagasz przy klubie, ale to może powinniśmy się po prostu razem o to modlić. A on mówi, no dobrze, a ja też zapytam się żonę, czy nie powinniśmy tym się zająć. Każdego dnia pojawiają się jakieś możliwości, okoliczności. A relacja z Jezusem to jest chodzenie z Nim. Tak rozumiano uczniostwo, że uczeń chodził za mistrzem, naśladował go, robił to dokładnie, co on. Wróćmy do historii z Symeonem i Anną. Jest w niej praktyczna lekcja dotycząca chodzenia z Bogiem i celu w życiu. Symeon i Anna, ci podeszli wiekiem ludzie, cały czas mają cel w życiu. Nie jest to to, co wiem, że moja mama lubi, ogródek działkowy. Bardzo ważna rzecz, ale to nie jest głównym celem ich życia. Co jest celem w ich życiu? Mają dwa różne cele, ale związane z jedną osobą. Oczekują Mesjasza. Symeon ze względu na pociechę Izraela, Anna ze względu na odkupienie Izraela. Dwa różne cele, ale jedna osoba ma je zrealizować. I w tym dziele wiary oczekują, modlą się, są gotowi, by być pomocnymi i Duch Święty ich prowadzi, czytamy. I prowadził bardzo precyzyjnie, bo przyprowadził ich dokładnie tego dnia, kiedy przychodzi rodzina, Józef, Maria i niosą małe dziecko, przywodzi ich wtedy do świątyni i oni stają, wpadają na tę rodzinę, biorą to dziecko i można odnieść wrażenie, że ich misja się kończy w tym momencie. A wiecie czemu? Bo zobaczcie, Symeon mówi takie słowa i chciałbym, żebyśmy to przeczytali, bo już puentujemy to dzisiejsze kazanie. Przeczytajmy te słowa, dobrze? Łukasza, 2 rozdział, wersety od 25 w dół. Czytaliśmy ostatnio, więc tylko gwoli przypomnienia. Był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy, bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela. Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowywałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Symeon mówi: wykonało się. Zadanie swoje wypełniłem. Dałeś mi go zobaczyć, ja to ogłosiłem i cel mojego życia skończony. Mogę do ciebie wracać. Wiecie, to jest piękne. Jestem młodym człowiekiem, 43 lata. Cóż to jest, że komu każdy tak mówi potem co 10 lat, prawda, że jeszcze nadal jest młody. No ja się czuję naprawdę młodo. I chciałbym, tak jak Symeon, pod koniec życia powiedzieć: zadanie wykonane. Teraz puszczasz sługę swego, władco, tam mówi Symeon. Takie miał podejście. Jego życie było wokół tego skoncentrowane. On pracował, on robił różne rzeczy, miał różne obowiązki, ale to był główny cel, po co żył. I kiedy to się wypełniło, on mówi: a teraz puszczasz mnie, władco, mogę iść do ciebie. A Pan Jezus powiedział: wykonało się. Wszystko, Ojcze, czego oczekiwałeś ode mnie, uczyniłem. Ani jednej rzeczy, nawet na krzyżu jeszcze wykonywał. Powiedziałem, że Ewangelia Mateusza powstała w Antiochii Syryjskiej, a więc zboże, gdzie było wielu nawróconych z pogan. I ta historia, ona ma takie dwa oblicza. Jeden radosny: jak fajnie, że ci poganie się nawracają. Fajnie. I to było łamanie pewnego paradygmatu, bo inni mówili: gdzie to? Do świątyni, do kościoła, gdzie to? A oni mówią: jak fajnie. Mateusz mówi: to dobrze, bo to jest wypełnienie proroctw. Ale z drugiej strony w tych słowach tej historii jest smutek Mateusza. Ale co z moimi braćmi według ciała? Bo oni nie rozpoznali tego króla. I oni odrzucili tego króla. Co z nimi? Taki smutek. I myślę, że również dla nas dzisiaj, wiecie, to fajnie, że ludzie się nawracają. Fajnie, dobrze, to jest wielka radość. Ale jeszcze fajniej widzieć jest, lub równie fajnie widzieć jest ludzi lata chodzących z Bogiem, z wyostrzonymi duchowymi zmysłami. Żyjącymi po to, by wykonać Bożą wolę. Wiecie, nie 10, 15 jakichś aktywności w kościele, ale ludzie świadomi: ja żyję po to, bracie, siostro, to jest, tym Bóg mnie postawił i w tym chcę być wierny. Tam mogę pomóc, jak starczy czasu, ale to ja muszę zrobić. I wiecie, nie ma nic piękniejszego, jak zobaczyć człowieka, który odchodzi ze świadomością: ja zrobiłem to, co Bóg położył przede mną. Tak jak Symeon, tak jak Anna. I to jest wspaniały widok, który, myślę, jest wielką zachętą dla tych młodych, którzy przychodzą i mówią: ja cię, jaki fajny brat, jaka fajna siostra w Bogu, w Chrystusie. Tacy mocni w wierze. Drodzy bracia, siostry, idźmy, nie ustawajmy, nie poddawajmy się znużeniu, jakiejś rutynie. Bądźmy jak Symeon i Anna. Oczy fizyczne mogą przygasać, ale duchowy wzrok to my miejmy ostry. Ucho duchowe miejmy wyczulone. Smak duchowy miejmy wyczulone. To powonienie, co jest miłą wonią, a co jest obrzydliwością. Życie Jezusa Chrystusa. Mędrcy ofiarowują Jezusowi swoje dary. Podróż wiary. Nie ustajemy. Idziemy. Ćwiczymy te swoje mięśnie, te swoje stawy. Wyostrzamy zmysły przez używanie. Jesteśmy użyteczni coraz bardziej Bogu, jeżeli za Nim chodzimy.